między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dokładnie tydzień temu metropolita poznański ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki poświęcił odnowione kapliczki Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej w pobliżu Kościana. To unikatowe miejsce kultu religijnego w Wielkopolsce i Polsce. Opowiada o nim historyk sztuki, regionalista, społeczny opiekun zabytków dr Emilian Prałat. Materiał Jacka Marciniaka.
Kopaszewska Droga Krzyżowa to jest historia pewnej wielkiej, tragicznej miłości. 25 października 1853 roku umiera Zofia Skłapowski-Koźmianowa. Mąż pogrążony w bólu, ale chcący zarazem w jakiś sposób wynagrodzić ten, co tu dużo kryć, świętokradczy akt Zofii, postanawia...
Dlaczego świętokradczy?
Pamiętajmy, że to było jednak samobójstwo. Zofia zażyła śmiertelną dawkę sublimatu, co skończyło się tragicznie dla niej. Zmarła, chociaż nim ten moment nastąpił, zdążyła uzyskać rozgrzeszenie.
Dlaczego popełniła samobójstwo, wiadomo?
Najprawdopodobniej są dwa powody. Jeden to jest poronienie w szóstym miesiącu ciąży w 1846 roku. Jak się okazało, później Zofia nie mogła już mieć dzieci. I drugie wydarzenie to był wypadek kolejowy, w trakcie którego Zofia ucierpiała. W wyniku tego też pogłębiła się depresja po utracie dziecka i to wszystko splotło się, doprowadziło do tego tragicznego wydarzenia, do targnięcia się na własne życie.
Tę tragedię bardzo przeżył jej mąż.
Przeżył w sposób wyjątkowy. Dodatkowo tragedia zastała rodziców Zofii, a więc generała Dezyderego Chłapowskiego i Antoninę podczas pobytu w Paryżu. Zostali bardzo szybko powiadomieni przez najstarszego syna, który pozostał w majątku w Turwi, Tadeusza oraz Jana Koźmiana o tym tragicznym wydarzeniu, powrócili do Kopaszewa, by wspólnie przygotować uroczystości pogrzebowe.
Ale na tym się nie kończy, prawda, ta historia tragiczna z kontekstem religijnym.
To jest w zasadzie pewien początek. Już 31 stycznia 1854 roku Jan Koźmian otrzymał z Watykanu przywilej odpustowy dla Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej.
W ten sposób chciał dzięki drodze uczcić pamięć żony, prawda?
Zgadza się. Ten pomysł pojawił się bezpośrednio po pogrzebie, a więc na trasie konduktu żałobnego z Kopaszewa do Rąbinia, bo w Rąbiniu znajduje się nekropolia rodziny Chłapowskich. Jan Koźmian postanowił ufundować unikat w skali Europy. Tak powstała Kopaszewska Droga Krzyżowa.
Dlaczego Droga Krzyżowa?
Droga Krzyżowa to jest oczywiście pewien wymiar też symboliczny, wymiar cierpienia, ale w gruncie rzeczy też ten dodatkowy element. Ostatnia ze stacji Drogi Krzyżowej, złożenie do grobu, zawsze poprzedza poranek zmartwychwstania, a więc w sposób symboliczny, też odwołując się do treści religijnych, Jan Koźmian ufundował takie wotum ekspiacyjne za samobójczą śmierć żony i też pewne wotum oczywiście o nagrodę życia wiecznego.
Jak wyglądało wznoszenie tej drogi?
Tutaj mamy niestety, ale bardzo mało informacji. Pojawiają się one szczątkowo przy okazji korespondencji, jaka zachowała się między generałem Dezyderym, Janem Koźmianem, a najstarszym synem Stanisławem. W jednym z listów mamy informacje na temat wznoszenia fundamentów jednej z kapliczek w Rąbiniu, a więc to była już ostatnia z pięciu kapliczek, które zostały wzniesione. Tutaj generał Dezydery wskazywał, jak solidne powinny być to fundamenty i poruczył całą tą kwestię akurat w Rąbiniu synowi Stanisławowi. A więc możemy domniemywać, że Jan Koźmian w tym czasie załatwiał kwestie związane z przywilejem odpustowym dla Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej.
Co oznaczał ten przywilej?
Odnosił się do tego, iż każdy z uczestników, którzy przejdzie szlakiem Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej, mógł odzyskać odpust zupełny, a więc darowanie wszystkich doczesnych win, jakie w danym momencie popełnił. Tutaj oczywiście kilka dodatkowych elementów stricte religijnych, które należało spełnić, aby ten odpust uzyskać. To był też pewien ewenement, bo Drogi Krzyżowe z reguły posiadały przywileje odpustowe, ale pamiętajmy, one w większości były ograniczone do kościołów. Tutaj mamy Kopaszewską Drogę Krzyżową, która wiedzie poprzez pola, lasy, łąki, a więc też pewien ewenement.
Ile tych kapliczek jest?
Kapliczek jest pięć. Na każdej kapliczce są po dwie stacje, z tym, że pierwsza i czternasta stacja znajdują się na ścianach kaplicy przypałacowej w Kopaszewie. Siódma i ósma stacja zostały wmurowane w ścianę kościoła parafialnego w Rąbiniu. Trasa biegnie od Kopaszewa do Rąbinia, tam i z powrotem. W jedną stronę to jest 7 kilometrów.
Jaką wartość i religijną, historyczną i kulturową ma ta Kopaszewska Droga Krzyżowa?
Pod względem artystycznym tutaj najważniejszym elementem, który jest związany z Kopaszewską Drogą Krzyżową, to są przede wszystkim odlewy kolejnych stacji. To są dzieła, które zostały zamówione przez Koźmiana w Paryżu, a więc dzieła wysokiej, naprawdę dobrej jakości. Aby je zabezpieczyć, w latach 90. przeniesiono je do kaplicy przypałacowej w Kopaszewie. Natomiast tutaj może warto zwrócić uwagę na pewien kontrast, bo mamy kapliczki, które są prostymi słupami w zasadzie, zwieńczonymi daszkami, a więc bardzo prosty, ruralny byśmy wręcz powiedzieli motyw i wspaniałe, dobrej jakości odlewy, które z Paryża zostały sprowadzone. To wymiar powiedzmy estetyczny. Kwestia historyczna. Ona wiąże się bezpośrednio raz z osobą Jana Koźmiana i rodziny Chłapowskich, a z drugiej strony z samą historią peregrynacji szlakiem Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Z tym aspektem historycznym wiąże się oczywiście aspekt kulturowy, który tutaj odgrywa decydującą rolę i który też chcemy powtarzać, czy w pewien sposób przybliżać przy okazji kolejnych edycji pieszych Kopaszewskich Dróg Krzyżowych, które z każdego roku na kolejny posiadają odpowiedni motyw przewodni.
Na czym ten motyw kulturowy polega?
To jest przede wszystkim przybliżanie pewnej kultury szeroko rozumianej, związanej z tym regionem. To jest z jednej strony przybliżenie życia, działalności poszczególnych postaci związanych z rodziną Chłapowskich, Potworowskich, Koźmianów, Mycielskich, Morawskich i tak dalej. Z drugiej strony to jest zwrócenie uwagi na pewną kulturę życia, na pewien specyficzny model. Niektórzy określają go mianem chłopowszczyzny, ale on jest o wiele szerszy. To jest pewien model też również relacji społecznych, które były zapoczątkowane w majątku Chłapowskich między dworem a folwarkiem czy społecznością wiejską, ale z drugiej strony, czy z trzeciej, w zasadzie to jest też pewien element takiego szerszego spojrzenia na tą naszą małą, lokalną ojczyznę w kontekście, w perspektywie pewnych dużych, znaczących wydarzeń, które przy okazji tych Kopaszewskich Dróg Krzyżowych pieszych są oczywiście przypominane, czasami wręcz odkrywane, bo tutaj trzeba podkreślić, że wiele elementów z historii niegdyś doskonale znanych dzisiaj popada w zapomnienie. Przy okazji pieszych wędrówek staramy się przybliżyć tą historię, te postaci, te pewne wzorce i normy, które również z nimi były związane.
Wracając do tych tablic, jak one wyglądają? Co można na nich zobaczyć?
Tablice są stosunkowo proste, to są prostokątne tablice o stosunkowo głębokim reliefie. Każda z postaci jest obdarzona pewnym indywidualnym rysem. Są niezwykle plastyczne. Przy okazji ostatniej renowacji udało się pokryć pewnym środkiem, który powoduje, że gra światło-cieni jest jeszcze bardziej wyrazista. W związku z czym te postaci, wydarzenia są jeszcze bardziej głębokie, byśmy powiedzieli, jeżeli chodzi o perspektywę. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że całość została bardzo wiernie umieszczona czy odzwierciedlona, jeżeli chodzi o ten kostium historyczny. Postaci rzymskich legionistów w strojach z epoki, ludność tego czasu również w odpowiednich strojach. To świadczy o tym, że autor poszczególnych odlewów był doskonale zaznajomiony ze sztuką klasyczną. Przypomnijmy, dzieła powstały w okresie akademizmu, a więc tego nurtu, który odwoływał się do tradycji antycznej, w związku z czym ten kostium historyczny był tutaj nieodzowny.
Na kapliczkach są repliki oryginałów.
Tak. W momencie wybuchu II wojny światowej w 1939 roku ówczesny niemiecki zarządca majątku w Turwi, Meinhofer, polecił zniszczenie kapliczek Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. Udało mu się zniszczyć dwie kapliczki. W zasadzie do lat 90. nie zostały odbudowane. W 1993 i 1994 roku Komitet Społeczny Odbudowy Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej i Nekropolii Rodu Chłapowskich, któremu przewodniczył pan Paweł Bukselewicz, postanowił odbudować te zniszczone kapliczki. Przy tej okazji, znając już wartość artystyczną i materialną oryginalnych odlewów, postanowiono sporządzić żywiczne kopie, które zostały umieszczone w poszczególnych kapliczkach. Oryginały natomiast trafiły do Kopaszewa. Dzisiaj można je obejrzeć we wnętrzu kaplicy przypałacowej.
Dzięki wam ta Kopaszewska Droga Krzyżowa, jej kapliczki odzyskały swój dawny blask.
Udało nam się wspólnymi siłami, to muszę podkreślić, bez wsparcia instytucji samorządowych czy dużych sponsorów, a więc klasycznym, pospolitym ruszeniem, zbiórkami publicznymi, które zorganizowaliśmy, udało się przywrócić stan niemalże pierwotny poszczególnych kapliczek. Najpoważniejszym problemem było to, iż część tynków na kapliczkach była na tyle w złym stanie, że w wyniku pewnych procesów biofizyko-chemicznych ten tynk zaczął odpadać. Tam, gdzie było to konieczne, skuliśmy stary tynk, tam, gdzie był jeszcze wcześniejszy, w miarę dobry, uzupełniliśmy te brakujące elementy. Przy tej okazji tym najpoważniejszym problemem była kwestia daszków, które znajdowały się na kapliczkach. One od lat 90. były z blachy. W związku z czym postanowiliśmy po konsultacjach z Wojewódzkim Konserwatorem zbiorem zabytków przywrócić stan możliwie pierwotny, a więc blacha została zamieniona na delikatną, drobną dachówkę, karpiówkę. Przy tej okazji wymieniliśmy więźbę dachową poszczególnych kapliczek i konieczne było uzupełnienie lub odtworzenie brakujących krzyży żeliwnych, które znajdowały się na szczycie poszczególnych kapliczek. Kiedy te prace zostały wykonane, a dodajmy, że w każdym daszku kaplicy została też umieszczona tuba pamięci, w której znalazła się informacja o darczyńcach, o okolicznościach wykonania remontu. Kiedy to wszystko zostało ukończone, przystąpiliśmy do malowania elewacji poszczególnych kapliczek oraz uzupełnienia nowej numeracji poszczególnych stacji. Koniec prac objął również cokoły przy kapliczkach i ostatecznie przygotowaliśmy również otoczenie. W promieniu 1 metra od każdej z kapliczek usunięto darń. W chwili obecnej podłoże zostało zastąpione czy uzupełnione poprzez bruk kamienny. Plan mamy taki, aby jeszcze w przyszłym roku tą pokrywę, która w chwili obecnej jest tymczasową, zastąpić elementem bardziej trwałym, ściętego kamienia polnego. Rodzaj takiej dróżki, która w promieniu 1 metra wokół każdej kapliczki się pojawi.
Wysłuchaj mojej pieśni, Panie, do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty jesteś wszędzie, wszystkim możesz być, więc kamieniem nie bądź mi. Do Ciebie pieśnią wołam, Panie, bo ponoć wszystko możesz dać. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Wystarczy, żebyś skinął ręką. Wystarczy jedna twoja myśl, a zacznę życie moje jeszcze raz. Więc, o boski, błagam gest. Wznoszę, Panie, czy słyszysz mój błagalny głos? Raz jeszcze daj mi od początku iść. Daj mi życie jeszcze raz. Już nie zmarnuję ani chwili, bo dni straconych korycz nam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją ostatni raz. Nie możesz, to spraw bym przeżył jeszcze raz. Tę miłość, która już wygasła w nas, spraw bym przeżył jeszcze raz. Ciebie pieśnią wołam, Panie. Do Ciebie wznoszę dzisiaj głos. Ty chlebem, ptakiem, słońcem możesz być, więc kamieniem nie bądź mi.
Między niebem a ziemią.
Szwecja to kraj, w którym przeważa wyznanie luterańskie. Katolicka społeczność jest maleńka, ale bardzo prężna. O tym, jak wygląda życie kościoła katolickiego w Szwecji, opowiadali członkowie goszczącego w Poznaniu chóru młodzieżowego świętej Eugenii ze Sztokholmu. Rozmawiała z nimi Beata Sylwestrzak.
Ojciec Dominik Terstrip, kapłan w najstarszej parafii w Sztokholmie, pod wezwaniem świętej Eugenii. Ulf Samuelsson. Jestem organistą i dyrygentem w tej samej parafii. Kto uczestniczy w życiu waszej parafii? Nasza parafia jest pierwszym katolickim kościołem założonym po reformacji w Szwecji w 1527. Nasz kościół powstał w 1837 roku. Jest matką parafialną w Szwecji. Kościół katolicki w Szwecji. Ogólnie Kościół katolicki w Szwecji jest mniejszością. Około 200 tysięcy wyznawców w całym kraju, ale skoncentrowany w większych miastach. Nasza parafia liczy 10 tysięcy wiernych, co daje dość dużą liczbę jak dla Szwecji. Jesteśmy normalną parafią, ale mamy kilka cech specjalnych związanych z jezuickim charyzmatem. Mamy mocno rozbudowany apostolat intelektualny oraz oferujemy ćwiczenia duchowe. Posiadamy księgarnię i bogate zasoby muzyczne dla chóru i profesjonalnych muzyków, którzy dbają o wysoki poziom w naszej parafii. Wszystkie pokolenia uczestniczą w życiu parafii, czy może przeważają osoby starsze? Czy młodzi też się angażują? Jesteśmy dość młodą parafią, więc myślę, że wszystkie pokolenia uczestniczą w działalności. Do parafii przynależy chór młodzieżowy oraz inne, dziecięcy i dwa osób starszych. Pracę z chórem młodzieżowym zacząłem 10 lat temu, a od tego czasu pozostały dwie osoby, ale jest to dość nowa grupa. Nadal zgłaszają się chętni. Obecnie jest około 40 wokalistów. Podczas podróży jest nas 25 osób. Najmłodsza osoba ma 16 lat, a najstarsza 28. Uczestniczyliście w konkursach, czy udzielacie tylko koncertów? Tak, byliśmy w Niemczech, w katedrze w Berlinie i w Monachium. A także 4 razy w Rydze, w katedrze luterańskiej i katolickiej. Uczestniczyliśmy w Pueri Cantores w Paryżu i 2 razy w Rzymie. Wspomnienia z Rzymu. Pokochałem to miasto i chór również. W okresie sylwestrowym wzięliśmy udział w kongresie, na który przyjechało około 5 tysięcy osób chórów młodzieżowych z całej Europy. Co to doświadczenie dało młodym Szwedom? Gdy jesteśmy w Polsce oraz podczas zjazdu Pueri Cantores, spotykamy wielu młodych katolików, co jest dla nich bardzo ważne. W szkole są często jedynymi katolikami spośród całej klasy. Wielu ludzi nie rozumie tego i pytają się, jesteś katolikiem? Doświadczają Kościoła powszechnego, dostrzegają, że nie są sami. To ważne, że spotykają innych katolików w międzynarodowym środowisku. Kościół w Szwecji był prześladowany. a teraz jest dość izolowany. To bolesny temat. Czy nawet w dzisiejszych czasach bycie katolikiem w Szwecji to wyzwanie? Myślę, że tak. Bycie wierzącym, a szczególnie katolikiem, jest wciąż egzotyczne oraz nieszwedzkie, ponieważ kraj był zawsze związany z kościołem luterańskim. Nawet jeśli urodziłeś się Szwedem, ale jeśli jesteś katolikiem, to wydajesz się być trochę egzotyczny. Kościół był zabroniony przez wiele lat. Co odnajdujecie w kościele katolickim? Co szczególnego sprawia, że chcecie przychodzić, mimo że jesteście mniejszością? Ludzie często mówią, że to oryginalne, pierwotne, więc dlaczego chodzić do kopii kościoła? Ponadto powszechność kościoła i sakramenty oraz jasność przekazu wiary przyciągają do Boga. Polskie wspólnoty.
Yes, of course, there are Polish communities, there's a Polish mission, and the Church of the Polish Mission is in our.
Oczywiście, są polskie wspólnoty i misje. W Szwecji i w samym Sztokholmie mieszka wielu Polaków.
But some of the choirs are from the beginning, from Lutheran Church, and they converted.
Dwóch wokalistów w naszym chórze jest Polakami, a niektórzy mają pochodzenie afrykańskie. Większość z nich urodziło się w Szwecji, ale ich rodzice przylecieli wiele lat temu. Repertuar muzyczny. Tak, występujemy na koncertach, ale najważniejsze jest śpiewanie podczas mszy świętej. Śpiewamy pieśni sakralne. Czasami folklorystyczne. Czasami też pieśni świeckie, ale w większości religijne. Jak wygląda wybór? Głównie to klasyczny repertuar, który lubimy. Nie śpiewamy gospel, co nie oznacza, że jestem przeciw. Śpiewamy przede wszystkim utwory Bacha, Mozarta, Mendelssohna. Chociaż nie słuchają ich w wolnym czasie, to lubią to śpiewać w chórze. Nawet jeśli w dzisiejszych czasach słucha się muzyki pop i rozrywkowej, słuchają takiej muzyki, ale jeśli zaproponowałbym teksty religijne do muzyki pop, to odpowiedzieliby, że tak, słuchamy tego na imprezach. Ale wolimy śpiewać coś klasycznego. Nastawiają się entuzjastycznie do tego rodzaju muzyki. Nie musimy kopiować muzyki z codzienności. Co możemy znaleźć w muzyce sakralnej? Przede wszystkim treść, którą śpiewamy. Do tego związek z długą tradycją. Czujesz, czy muzyka działa, czy nie. Jeśli nadal śpiewamy Bacha czy Mozarta, to dostrzegamy, że ta muzyka jest na wysokim poziomie. Ma coś szczególnego, że dotyka ludzi do dzisiaj. To tajemnicze, że wielu artystów komponowało muzykę, ale nikt już jej nie słucha, a właśnie ta przetrwała do dzisiaj. Osobiste doświadczenie jako dyrygent. Z żoną mamy czwórkę dzieci. Zawsze lubiłem pracę z młodymi chórami. Dyryguję od 30 lat, od kiedy ukończyłem 22 lata. Prowadzę też inne chóry ze starszymi wokalistami, ale z młodymi to coś szczególnego. Robią wszystko z entuzjazmem. Wcześniej byłem w kościele luterańskim, ale tutaj to coś innego. Oczywiście, katolicy też mają problemy, ale to bardzo ważne dla nas, aby uczestniczyć w mszy świętej. Czego Polacy mogą się od was nauczyć? Podejmij decyzję, że chcesz być wierzący. Nie idę do kościoła ze względu na zwyczaj czy tradycję, ale dlatego, że to moja decyzja i chcę żyć w miłości Boga. Bez podjęcia decyzji nie przetrwalibyśmy w Szwecji. Wrażenia z Poznania. To piękne miasto. Zrozumieliśmy, że Poznań jest ważny dla Polski, bo wiele rzeczy zaczęło się na tej ziemi.
Wysławiam Cię bliskości Twej miłości, wysławiam Cię, Panie mój. O, alleluja, w bliskości, o, alleluja, Twej
błogosławiam Cię, Panie mój, Boże mój.
Między niebem a ziemią.
Komentarz do dzisiejszej Ewangelii przygotował ksiądz Maciej Sarbinowski.
Drodzy radiosłuchacze, spotykamy się po raz kolejny z Ewangelią, czyli ze Słowem Życia, które ma nas prowadzić ku nawróceniu. Słowo, już wiemy, ona ma moc przemiany naszego życia od wewnątrz, sposobu naszego patrzenia, myślenia, zachowania, naszego codziennego postępowania. I jeżeli to Słowo dopuszczamy do naszego życia, to również powinniśmy przynosić owoce naszego nawrócenia w postaci innego zachowania, bardziej podobnego do Jezusa. Inaczej bylibyśmy tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Doskonale też wiemy, że nie ten, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, mówi o tym sam Jezus, ale kto tak naprawdę pełni wolę Ojca Niebieskiego, czyli ten, kto nieustannie nawraca się. Mamy ileś czasu na tej ziemi, by, powiem technicznie, może mało zgrabnie, dopasować się do formy przyniesionej nam przez Jezusa Chrystusa. I w takim kontekście spróbujmy odczytać dzisiejszą Ewangelię, która nie jest łatwą Ewangelią. Być może ktoś po jej odczytaniu, wysłuchaniu mógłby powiedzieć, to się nieźle dzisiaj księdzu oberwało podczas liturgii słowa. Bowiem niezłą mowę oskarżycielską wypowiedział Jezus i to właśnie przeciwko wam, kapłanom, przywódcom duchowym, kierownikom duchowym, spowiednikom itd., itd., przeciwko osobom niejako, które są zawodowo związane z Bogiem, z religią, z wiarą. Tak, ta mowa Jezusa Chrystusa odnosi się oczywiście do przywódców religijnych nie tylko tamtego czasu, ale do wszystkich przywódców i nauczycieli religijnych właśnie każdego też czasu. To prawda. Jeżeli ktoś tak myśli, oczywiście ma rację. Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że tak naprawdę nikt tak Jezusa nie drażnił, jak właśnie kapłani, faryzeusze, przywódcy duchowi, czyli właśnie ci, którzy z jednej strony byli złączeni ze świątynią, z Bogiem, ale którzy również prowadzili podwójne życie. Z jednej strony na zewnątrz zachowywali prawo, ale swoim sercu, czy swoim sercem byli bardzo daleko od Boga. Z jednej strony te osoby zachowywały posty, dawały dziesięcinę, odprawiały wiele modlitw, nawiedzały świątynie i zapewne spełniały jeszcze wiele różnych innych praktyk religijnych, lecz wewnątrz, właśnie w swoim sposobie myślenia, patrzenia, postępowania, chodzi tutaj o motywację, byli bardzo daleko od Boga, od Jego prawa. I tak, oczywiście dostało mi się i mam nadzieję, że ku mojemu nawróceniu ta Ewangelia dzisiaj nie jest łatwa do słuchania, do przyjęcia sercem. Ale, drodzy radiosłuchacze, ja tę dzisiejszą Ewangelię odczytuję w tym kontekście zaproszenia do nawrócenia. Ta dzisiejsza Ewangelia zaprasza mnie, Macieja, kapłana zakonnika, do uczynienia rachunku sumienia z mojego życia. Tak czuję się zaproszony do nawrócenia sercem, abym nie był obłudnikiem, abym nie prowadził podwójnego życia, abym również nie stosował podwójnych standardów w mojej też codzienności. Dzisiejsza Ewangelia podaje nam kilka bardzo konkretnych wskazówek właśnie do uczynienia owego rachunku sumienia. Ale czy jest to tekst, czy ta Ewangelia, liturgia słowa jest tylko dla duchownych, przewodników duchowych, czyli tak jak wspomniałem już nieco wcześniej, ludzi niejako zawodowo związanych z życiem religijnym i z Bogiem? Oczywiście, że nie, ponieważ jest to słowo uniwersalne i to słowo dzisiaj powinno dotknąć tych wszystkich, którzy mają wpływ przynajmniej na jedną osobę w swojej codzienności, a zatem jest to słowo dla księdza, dla rodzica, dla współmałżonka, który również ma wpływ na drugiego współmałżonka. To słowo dzisiaj powinno dotknąć głęboko, jeżeli trzeba również po Bożemu zranić nauczycieli, szefów pracy, trenerów w zespole sportowym, liderów w jakiejkolwiek też grupie. I uwaga, to słowo w końcu jest przecież kierowane do każdego chrześcijanina, to przychodzi do Kościoła. Dlaczego? Ponieważ, drodzy radiosłuchacze, nam wszystkim grozi pokusa podwójnego życia. Z jednej strony możemy spełniać coś dla Boga, którego nie widać, możemy czynić coś dla Niego z miłości, przynajmniej tak nam się wydaje, ale z drugiej strony możemy równocześnie zabijać właśnie swoim wzrokiem, słowem, gestem, zachowaniem drugiego człowieka, którego mamy na wyciągnięcie ręki. Na co zatem zwraca uwagę Jezus w dzisiejszej Ewangelii? Pierwsza uwaga, pierwsza podpowiedź do uczynienia owego rachunku sumienia. Nauczają bowiem, ale sami nie czynią, to tylko nauczyciele. Przepraszam w tym momencie wszystkich nauczycieli, jestem również jednym z nich, ale to tylko nauczyciele, którzy nie potwierdzają swojego nauczania przykładem życia. Papież Paweł VI w latach 70. ubiegłego wieku tak mówił: współczesny świat nie chce słuchać nauczycieli, współczesny świat chce raczej słuchać świadków, a jeżeli słucha nauczycieli, to tylko dlatego, że zarazem są i świadkami. Drodzy radiosłuchacze, jakim jestem nauczycielem życia, bo o to generalnie się toczy bitwa, o uczenie życia. Nie chodzi tutaj o uczenie jakiegoś przedmiotu. Wszyscy tak naprawdę jesteśmy jakoś nauczycielami, jeżeli właśnie wpływamy na kogoś, przynajmniej na jedną osobę. Czego nauczam, jakiego stylu życia nauczam, a jak żyję? Jak to sprawdzić? Czy chciałbym, aby na przykład moje dziecko żyło dokładnie tak samo jak ja? Aby moje dziecko robiło dokładnie to, co ja robię i jak robię? A może coś ukrywam? I drodzy, zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest łatwe pytanie. Zobaczmy, paradoksalnie na przykład handlarze narkotyków sprzedają śmierć tak innym, ale swoich najbliższych chronią przed narkotykami. Podobnie ma się sprawa z innymi nałogami, czy to będzie z alkoholizmem, czy całym przemysłem pornograficznym. Wykorzystują innych, ale swoich bliskich chronią, mówiąc, że to jest złe, że to zabija. Wiemy też doskonale, ile szkody przynosi w życiu duchowym rozdźwięk między nauczaniem a zachowaniem. Czasami zdarza się, że na przykład rodzice mówią swoim dzieciom: idźcie do kościoła, tak? Idźcie na to czy na inne wydarzenie w kościele, ale sami tego nie robią. Czujmy się właśnie przy okazji tego zdania z dzisiejszej Ewangelii, czujmy się zaproszeni, aby przypatrzeć się tym wymiarom naszego życia, gdzie jesteśmy tylko nauczycielami, gdzie żyjemy podwójnymi standardami. A do innych wskazań, do tego specyficznego, wyjątkowego rachunku sumienia wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Problemy twoje, moje, nasze boje. chociaż każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by rozczulnie trwać. I aby żyć siebie samego trzeba.
Wracamy do tego specyficznego naszego rachunku sumienia. Kolejne oskarżenie, które dzisiaj wypowiada Jezus wobec owych przywódców religijnych, to wkładają ciężary na innych, ale sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem. Bardzo jasny zarzut formułuje Jezus. Zrzucanie czegoś ciężkiego na innych bez osobistego zaangażowania, bez bycia częścią tego trudnego, niełatwego wydarzenia. Na przykład wyobrażam sobie jakiegoś kapłana, przywódcę duchowego, który na przykład mówi o potrzebie postu, pokuty, ale sam nigdy tego nie robi. Albo kogoś innego, kto mówi na przykład o potrzebie trzeźwości, mówi o szkodliwości nadużywania alkoholu, a tak naprawdę sam nadużywa właśnie alkoholu. Jakbyśmy zareagowali na takiego człowieka, gdybyśmy znali całe jego życie i być może znamy takie osoby, które z jednej strony coś mówią ważnego i pięknego, ale swoim życiem całkowicie zaprzeczają głoszonej nauce. I wiemy, że taki ktoś burzy wszystko. Jest niewiarygodny. I drodzy radiosłuchacze, również w tym momencie pozwólmy Duchowi Świętemu na oświetlenie tych zakamarków naszego życia, gdzie zrzucamy na kogoś innego jakiś ciężar, którego sami nie chcemy dotknąć. Nie chcemy się w to coś zaangażować. Idźmy dalej. Jeszcze jeden zarzut. I jest więcej. Czynią wszystko, aby pokazać się ludziom. Czyli Jezus wskazuje i oskarża tych przywódców duchowych, którzy robią to wszystko ze złą motywacją. Nie po to, aby przypodobać się Bogu, aby być bardziej do Niego podobnym, ale aby zyskać uznanie w oczach ludzi im współczesnych. Prawdopodobnie również czerpali z tego powodu jakieś profity. A co mówi sam Jezus, gdybyśmy na przykład poszli do Ewangelii według świętego Mateusza, do tak zwanego kazania na górze? Bardzo prosto Jezus naucza. Jeżeli chcesz się modlić, to zamknij się w swojej izdebce i módl się do Ojca, który widzi Ciebie, a On odda Tobie. Jeżeli chcesz pościć, to nie trąb przed innymi, jak czynią to faryzeusze obłudnicy. Tak, robią wielki hałas dookoła siebie, że teraz wchodzą w cierpienie, w post, w wynagradzanie. Jeżeli ty chcesz pościć, uczyń to w ukryciu przed światem. Podejmij jakieś umartwienie i czyń to. Ojciec widzi to i odda tobie. Jeżeli chcesz dawać jałmużnę, to nie trąb przed światem, ile dajesz, ale czyń to w pokorze i w ukryciu. Niech twoja prawica nie wie to, co robi lewica. I drodzy radiosłuchacze, po raz kolejny zapraszam siebie i każdego z nas, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu oświetlić te zakamarki naszego życia, czy te nasze czynności, gdzie czynimy coś ze złą motywacją, aby się ludziom pokazać. I co innego jest mieć pragnienie dowartościowania, bycia pochwalonym. Tak, zrobiłem coś dobrego i miło jest być pochwalonym, ale to jest zdecydowanie inne od przypisywania swojej wartości z tym, co robię. Czyli jestem na tyle ważny, na ile robię ważne rzeczy. To trzeba również być bardzo delikatnym i bardzo precyzyjnym w osądzaniu siebie. Jezus, wyrzucając właśnie te podwójne standardy, zakłamanie, obudę ówczesnym przywódcom duchowym, wskazuje na siebie, że to On jest nauczycielem i Panem. Wy mówicie, nazywacie mnie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo Nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umywałem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Mówi dalej Jezus, dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Jezus naprawdę nie należy do tych nauczycieli, którzy mówią, ale sami nie czynią. Widzimy, że Jezus swoim życiem pokazuje życie, pokazuje swoją naukę, nauczanie. Ówczesny nauczyciel różnił się między innymi od tego dzisiejszego, że nie tylko nauczał jakiejś materii, ale przede wszystkim uczył życia. Dlatego Jezus mógł powiedzieć swoim uczniom, apostołom, uczcie się ode mnie. Postawmy sobie jednak pytanie, od czego jest nauczycielem Jezus? Jaka jest Jego specjalność, jeżeli mówi, że jestem nauczycielem? Ktoś powiedział, że On jest specjalistą od dwóch przedmiotów, tylko dwóch przedmiotów, od Boga i od człowieka. Dlatego święty Augustyn tak się modlił do Boga, Boże, abym poznał Ciebie i abym poznał siebie. Zobaczmy, bowiem znajomość Boga bez znajomości siebie mogłaby doprowadzić do mniemania, że jest się równym Bogu. Można by się postawić na tej samej płaszczyźnie. Można by również poniżać innych, nie znając siebie, myśląc, że jest się wyjątkowo doskonałym, wyjątkowo świętym. Ten problem żeśmy poruszali w innej audycji. Natomiast z drugiej strony znajomość siebie bez znajomości Boga mogłaby doprowadzić do rozpaczy. Dopiero połączenie obu tych rzeczywistości daje prawdziwą mądrość. Poznać Boga, który jest Bogiem miłosiernym, dobrym, łaskawym, ale również stawiającym wymagania, ponieważ nas kocha, i znajomość siebie, grzeszności, kruchości, pozwala nam dobrze przeżywać swoją codzienność, bowiem wiem, że Bóg jest miłosierny i kiedy odkrywam swoją kruchość, niedoskonałość, ułomność, to właśnie mogę z tym wszystkim przed Nim stanąć, bowiem On nie chce mnie poniżać, On nie chce mnie upokorzyć, ale chce mnie uzdrowić swoją miłością, swoją też obecnością. Właśnie, drodzy radiosłuchacze, kiedy odkrywamy cokolwiek w rachunku sumienia, to traktujmy to jako wielką łaskę naszego Boga i Pana, Ducha Świętego. Bo z naszą kruchością, z naszą grzesznością, jak dobry łotr, możemy stanąć przed Jezusem i powiedzieć: tak, Panie, to jest moja rzeczywistość. Trudna, bolesna, po ludzku być może przegrana. Jaka jest odpowiedź Boga, kiedy w pokorze i prostocie, szczerości stajemy przed Nim? Moje dziecko, jeszcze dziś ze mną będziesz w raju. Albo i ja odpuszczam Tobie grzechy, idź w pokoju. Życzę Wam i sobie dobrego, błogosławionego tygodnia.
Między niebem a ziemią.